temat, który mi został zadany, to życie duchowe w Biblii. Tytułem wprowadzenia do podjętego tematu chciałbym przytoczyć dwa cytaty z Adkortacji Apostolskiej papieża Benedykta XVI Verbum Domini o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Papież Benedykt, przywołując wspomnienie synodu biskupów, którego owocem jest ta wspomniana adhortacja, pisze o potrzebie modlitewnego podejścia do świętego tekstu jako podstawowego elementu życia duchowego wszystkich wierzących w różnych posługach i stanach życia, ze szczególnym uwzględnieniem lectio divina. Słowo Boże leży bowiem u podstaw każdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej. Chciałbym podkreślić to ostatnie zdanie. Słowo Boże leży bowiem u podstaw każdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej. To jest 86 numer tejże adhortacji. Pod koniec tego dokumentu jeszcze raz powracam do wspomnianej wyżej myśli, pisząc: nigdy nie powinniśmy zapominać, że podstawą wszelkiej autentycznej i żywej duchowości chrześcijańskiej jest Słowo Boże, głoszone, przyjęte, celebrowane i rozważane w Kościele. Te dwa zdania przytaczam po to, aby w pewnym sensie usprawiedliwić, uzasadnić podjęty temat. A trzeba przyznać, że temat życie duchowe w Biblii jest moim zdaniem tematem bardzo rzadko podejmowanym w literaturze, jakkolwiek tematem bardzo ważnym. Mamy temat życie duchowe w Biblii. Częściej podejmuje się zagadnienie Biblia w duchowości. Natomiast tu odwracamy trochę sytuację. Pytamy się o życie duchowe w Biblii. Ten temat, jak twierdzę, jest dość rzadko podejmowany. I jeżeli mówi się o roli Biblii w życiu duchowym, czy odwróconym porządku, to szczególnie w kontekście lectio divina. Nas natomiast bardziej interesuje rzeczywistość życia duchowego na kartach Pisma Świętego. Zgodnie z moimi zainteresowaniami badawczymi, jak Państwo wiecie, zajmuję się metodologią, czyli dociekaniem natury i struktury uprawianej nauki jako takiej, zanim się dojdzie do praktycznych aplikacji, podjętych refleksji, to najpierw próba, czym ta nauka jest, jaka jest jej struktura, jaka jest jej natura i tak dalej. To jest tak w największym skrócie przypomnienie tego, czym się zajmuje metodologia. Więc zgodnie z moimi zainteresowaniami metodologicznymi, już na początku widziałbym cztery główne kwestie do podjęcia w ramach wspomnianego tutaj tematu życie duchowe w Biblii. Z tym, że od razu powiem, chyba najwięcej uwagi chciałbym poświęcić kwestii pierwszej. Otóż pierwsza kwestia w ramach podjętego tematu to Biblia jako źródło życia duchowego. Biblia jako źródło życia duchowego. Dalej, drugie zagadnienie, pojęcie życia duchowego w Biblii. Następnie, trzecie, wskazania biblijne odnośnie do życia duchowego, czyli co Biblia mówi nam, jak nas uczy, jak mamy kształtować życie duchowe. No i ostatnie zagadnienie, wzorce życia duchowego. To są takie cztery zagadnienia, jakie mi się rysują w ramach tego tematu życie duchowe w Biblii, z tym, że od razu powiedzmy, to są zagadnienia bardzo szerokie i każde z nich zasługiwałoby na osobne, wnikliwe opracowanie. Zajmijmy się pierwszym zagadnieniem, Biblia jako źródło życia duchowego. Słowo źródło stało się ostatnio dość takie, nie chcę powiedzieć modne, ale żywo powraca ono także w języku kaznodziejskim, a to między innymi głównie za sprawą tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. Znajdujemy tam zaraz na początku tego utworu takie zdanie: jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Słowo źródło w potocznym użyciu zdaje się wskazywać na coś, dzięki czemu dokonuje się wypływ wody. Źródło najczęściej w takim potocznym rozumieniu to jest coś, dzięki czemu strumień zaczyna istnieć. Otóż zwróćmy uwagę, że przez słowo źródło rozumiemy już tak dosłownie jakieś kamienie, jakąś ziemię, z której tam ta woda się wydostaje. Mówimy, to jest źródło. Najczęściej o źródle mówimy jako tym otoczeniu, z którego wydobywa się woda. A przecież ta woda wydobywająca się to jest istota źródła. Wyschnięte źródło to żadne źródło. Stosując tę analogię, należałoby powiedzieć o Biblii jako źródle duchowym w takim samym sensie. A więc Biblia to nie tyle naczynie niosące tą ożywczą wodę łaski, mądrości, ale to sama mądrość, sama ożywcza łaska. I tak trzeba spojrzeć na Biblię jako źródło życia duchowego. Nie jako coś, co nam podaje tę życiodajną wodę, ale coś, co jest tą życiodajną wodą. W tym sensie należałoby powiedzieć, że to Biblia jest nie tylko źródłem życia duchowego, w sensie tego naczynia, tego otoczenia, ale jest życiem duchowym. Tak jak woda, która się wydobywa z tej szczeliny w ziemi, jest po prostu źródłem. A to wszystko, co jest wokół, no też należy do źródła, ale ma znaczenie wtórne. Podobnie widziałbym kwestię źródła życia duchowego w Biblii. To Biblia jest samym tym życiem duchowym. A to się wiąże dość istotnie z kwestią doświadczenia. Przypomnijmy, że z punktu widzenia przeżyciowo-poznawczego u podstaw życia duchowego jest doświadczenie duchowe. Tu krótkie przypomnienie zagadnień metodologicznych, bo już nasze wykłady były dość dawno, więc nie zaszkodzi to przypomnieć. Otóż, co rozumieć będziemy przez doświadczenie? Otóż jest to wejście w relację, nawiązanie więzi. Jest to więź, najczęściej więź miłości. W przypadku naszym chodzi o wejście w zbawczą relację miłości z Chrystusem, który jest odwiecznym słowem Ojca. Biblia nie tylko mówi o tym doświadczeniu. Biblia nie tylko opisuje to wejście w relację z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym, ale z uwagi na swoją specyfikę jest doświadczeniem, jest w centrum tego doświadczenia. Słowo Boże zawarte w Biblii jest przedmiotem doświadczenia duchowego. Więc ono nie jest tym naczyniem, które nam podaje to doświadczenie, ale jest doświadczeniem. Proszę Państwa, chodzi o to, że na rzeczywistość biblijną trzeba patrzeć podmiotowo, nie zaś przedmiotowo. O ile różne teksty traktujemy przedmiotowo, czyli to jest coś, co czytamy, co poznajemy, co nam dostarcza wiedzy, co kształtuje naszą relację do Boga, do bliźniego, to Słowo Boże jest podmiotem, jest słowem żywym, a nie tylko formą, która podaje nam treść. Dla pewnego wyjaśnienia tej kwestii, bardzo delikatnej, dobrze będzie jeszcze przypomnieć, że tym doświadczeniu, które z istoty swojej ma charakter relacyjny, mamy do czynienia z trzema elementami. Jest podmiot, przedmiot i cel lub też motyw tego doświadczenia. Podmiotem zawsze jest człowiek, w którym się ta rzeczywistość dzieje. Przedmiotem w doświadczeniu duchowym jest Bóg, Chrystus. A na celem to, jak wspomniałem, jest miłość, czyli szczególny dar mający na celu uszczęśliwienie. Bóg siebie daje człowiekowi, żeby go uszczęśliwić. Człowiek ten dar przyjmuje, aby być uszczęśliwionym. I to dotyczy także Biblii. Ona bowiem, jak powiedziałem, jest tym przedmiotem doświadczenia duchowego. I tu pojawia się ważny moment, o którym zapewne była mowa przy okazji Lectio Divina. W Biblii bowiem chodzi o to, aby Słowo ożywało. Ważna jest lektura Słowa Bożego, taka, która pozwoli, aby to Słowo ożyło. Mianowicie, Biblia nie jest do oglądania, ale do czytania, do proklamowania Słowa. Mówiąc jeszcze bardziej dosadnie, nie chodzi o to, żeby Biblię po prostu czytać, tak jak się czyta książkę, oczami, z zamkniętymi ustami, ale czytać ją na głos, aby te słowa wybrzmiały. Jeżeli chcemy właśnie doświadczyć Biblii jako rzeczywistości podmiotowej, to słowo musi wybrzmieć, ono musi żyć, ono musi mieć głos, bo w przeciwnym razie jest słowem martwym, nie dającym nam szansy na owo doświadczenie, o którym mówimy. Przypomnijmy przecież słowa z listu do Hebrajczyków, to jest rozdział 4, 12-13, że żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. To słowa z listu do Hebrajczyków. Ale ważne pierwsze zdanie. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Żywe. Trzeba pozwolić, by to słowo żyło. Chodzi więc o to, aby słowo wybrzmiało. Jest takie gdzieś w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, to znaczy po Bożym Narodzeniu czytamy w liturgii pierwszy list świętego Jana Apostoła. I właśnie w tym kontekście w brewiarzu jest takie czytanie, którego nie przypomnę w tej chwili tak co do słowa, ale jego główny sens, a może to jest w Adwencie, nie chcę w tym momencie już upierać się. W każdym razie jest takie czytanie, które kapitalnie podejmuje kwestię głosu i słowa. Jan mówi o sobie, że jest głosem zapowiadającym słowo. Głos nic nie znaczy. Głosy wydają zwierzęta, można wydawać różne głosy, które nic nie znaczą. Sam głos jest niczym. Dopiero głos, kiedy, tak samo słowo, jeśli ono nie ma głosu, ono jest nieme. Ono nie może docierać, ono nie może spełnić swojego zadania. Dopiero kiedy słowo przybiera głos, otrzymuje głos, kiedy wybrzmiewa, spełnia swoje zadanie. Słowo jest po to, żeby ono brzmiało, a więc musi mieć głos. Głos jest tylko pewnym narzędziem dla słowa. Dlatego tak ważne jest w lekturze Biblii, aby ona była czytana, aby to słowo wybrzmiewało na naszych ustach. Nie wiem, czy Państwo próbowaliście takiego czegoś, ale proszę spróbować kiedyś czytać Słowo Boże na głos. Swoimi słowami, tak jak po prostu, jakbyśmy to robili w zgromadzeniu. Usłyszeć własny głos. Własnymi uszami usłyszeć własny głos. Słowa Biblii, które spływają z naszych ust. Jeżeli to robimy z pewnym skupieniem, mam nadzieję, że Państwo doświadczycie właśnie czegoś niezwykłego. A po to jest Słowo Boże, żeby ono prowadziło do doświadczenia. Wspomniany święty Jan Apostoł w pierwszym liście, nie bez przypadku pisze na samym początku: to wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się, myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami, a mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, przynajmniej siedem razy pojawiają się czasowniki wskazujące na doświadczenie, empiryczne niemal doświadczenie. Cośmy słyszeli, ujrzeli, patrzyliśmy, dotykały nasze ręce i tak dalej. To jest doświadczenie. To mówi świadek, który wszedł w bezpośrednią relację z żywym Słowem. Z osobą Jezusa Chrystusa, który jest Słowem Ojca. Tak na marginesie warto w tym miejscu wspomnieć, że właśnie ten fragment pierwszego listu świętego Jana Apostoła posłużył teologom od starożytności do wypracowania doktryny o tak zwanych zmysłach duchowych. Między innymi pierwszym, który opracował teorię zmysłów duchowych, jest Orygenes, ale też kwestię tę podejmował pseudo Makary, święty Bazylii, święty Grzegorz z Nyssy, Ewagriusz z Pontu, A w Kościele Zachodnim problematyką zmysłów duchowych, czyli tej pewnej właściwości natury ludzkiej pozwalającej wchodzić w doświadczenie z Bogiem, tą problematyką zajmowali się w Kościele Zachodnim święty Augustyn, święty Grzegorz Wielki, święty Bernard z Clairvaux, Wilhelm Saint-Thierry, święty Bonaventura, mistrz Eckhart, Rudolf z Biberach, który, jako ciekawostkę dodam, widzi ścisły związek pomiędzy zmysłami duchowymi a Eucharystią, konieczną dla duszy jako pokarm, aby nie zamarły w niej zmysły duchowe. Właśnie Rudolf z Biberach, jest to dzieło po polsku, to jest franciszkanin, jest taka seria wydana Czesno-Franciszkańskie Źródła chyba, czy coś takiego, i tam jest ten tekst Rudolfa z Biberach, który właśnie o tym mówi, że dzięki zmysłom duchowym możemy zasmakować Eucharystii, tym, czym Eucharystia jest. No także w późniejszym czasie problematyką zmysłów duchowych zajmował się święty Bernardyn ze Sieny, Jan Gerson, rektor paryskiej Sorbony, który, przypomnijmy, jako pierwszy wprowadził rozróżnienie na teologia mystica experimentalis i teologia mystica speculativa. Albo też teologia mystica practica, teologia mystica speculativa. Rozróżnienie na mistykę przeżyciową i mistykę teoretyczną. No, na przykład dzieła świętej Teresy Jana od Krzyża tak naprawdę są i zarazem przykładem mistyki praktycznej, przeżyciowej, jak i teoretycznej. Ale to tylko taka glosa, takie wtrącenie tak na marginesie. Ale powróćmy do naszego zasadniczego tematu. Dlaczego właśnie to wejście, dlaczego jest potrzebne doświadczenie Słowa Bożego? Nie tylko jego słuchanie, ale przeżywanie, doświadczenie Słowa Bożego. A doświadczenie domaga się współuczestniczenia, a współuczestniczenie zarazem zaangażowania całego człowieka. Zarówno jego możliwości poznawczych, jego możliwości afektywnych, ale także, o czym być może była mowa dzisiaj w tych wykładach, być może także zaangażowania ciała. Nie jest na przykład bez znaczenia, to wiemy z liturgii, to w jakiej postawie słuchamy, czy też proklamujemy Słowo Boże. Czy to jest właśnie postawa siedząca, czy właśnie postawa stojąca i tak dalej. I myślę, że też dla wzmocnienia własnego doświadczenia Słowa Bożego warto byłoby pomyśleć o określonych postawach. Możemy czytać Pismo Święte siedząc w głębokim, wygodnym fotelu, a także możemy przyjmować Słowo Boże, bo to słowo chyba lepiej oddaje przyjmowanie, bardziej chyba oddaje to, o co nam chodzi. Jeśli chcemy mówić o tym, że Słowo Boże jest źródłem, ale zarazem jest tym życiem duchowym. Otóż przytoczyłem Państwu ten tekst janowy po to, żeby pokazać, że oprócz treści chrystologicznych są tam głębokie treści egzystencjalne. Właśnie użycie tych czasowników, widzieliśmy, dotykaliśmy, smakowaliśmy, patrzyliśmy, wyrażają treści egzystencjalne, a więc jest tam mowa o doświadczeniu, o wejściu w szczególną osobową więź ze Słowem. Przecież Słowo, które my wypowiadamy, takie zwykłe Słowo, jego się nie da dotknąć. Jego się nie da zobaczyć, można je najwyżej usłyszeć. Ktoś powie, no tak, ale Jan mówi przecież o fizycznej obecności Jezusa. No to jeśli tak, to dlaczego ciągle mówi Słowo? Czy nie jest w tym głębsze przesłanie, że właśnie o to chodzi, aby Chrystus, który był jako człowiek, jest wcielony, pozostaje poniekąd wcielony w Słowo, które my czytamy. Udzielając głosu Słowu podczas jego czytania, podczas jego proklamowania, sprawiamy, że to Słowo na nowo się wciela poniekąd w nas, w naszą cielesność, w nasze słowa. I w ten sposób wchodzimy w doświadczenie z tym Słowem, które jest żywe. Na podparcie tej tezy, którą tu przedstawiłem, przywołam zdanie z listu do Hebrajczyków, samego początku listu do Hebrajczyków, gdzie czytamy: wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jest pewna ciągłość pomiędzy przemawianiem Boga przez proroków, a przemówieniem przez Syna, przez Słowo wcielone. Biblijne pojęcie słowo, hebrajskie dabar, znaczeniowo różni się od greckiego rozumienia słowa w sensie potocznym, które my odziedziczyliśmy. Nasze rozumienie słowa generalnie opiera się na mentalności, na filozofii greckiej. Dla nas słowo ma charakter poznawczy. Mówimy coś, tak jak w tej chwili wykład głosimy, żeby przekazać określoną treść poznawczą, żebyśmy się czegoś dowiedzieli. Żądamy od kogoś, żeby coś nam powiedział, bo chcemy się dowiedzieć. A więc w tym greckim pojęciu słowo jest po prostu abstrakcyjnym odzwierciedleniem poznawanej rzeczywistości. Słowo ma charakter przedmiotowy, służy tylko jako narzędzie do poznawania. I słowo odbija nam rzeczywistość w jakimś sensie abstrakcyjnym, odmalowuje nam. To jest trochę tak jak portret żywej osoby, jak jego odbicie w lustrze. My tak rozumiemy słowo. Tymczasem w Biblii słowo ma charakter zawsze podmiotowy. Jest wiele takich różnic pomiędzy biblijnym rozumieniem, a na przykład rozumieniem pogańskim, greckim. Weźmy dla przykładu czas, kwestia czasu. Greckie rozumienie, w języku greckim rozróżnia się dwa takie pojęcia czasu, chronos i kairos. Czas chronos to znowu pewna dygresja służąca nam dla pokazania, że trzeba nam się poniekąd zdystansować do pewnych stereotypowych ujęć Biblii, jeżeli chcemy mówić o życiu duchowym na kartach Biblii. Tylko krótko to zreferujmy. Otóż greckie pojęcie chronos wskazuje na czas zegarowy, czyli na miarę zmiany. Czas chronos odmierzany tykaniem zegara. Beznamiętnie, miarowo czas upływa sobie. Ale jest też w pojęciu greckim drugie ujęcie czasu określane mianem kairos. I miarą tego czasu kairos nie jest już układ ciał niebieskich i miara tych zmian, ale człowiek, jego przeżywanie, jego doświadczenie. I właśnie Biblia niemal wyłącznie operuje czasem kairos, nie zaś czasem chronos. Jeżeli już, to tylko dla jakichś celów czysto kronikarskich, ale generalnie w Biblii dominuje rozumienie czasu kairos. Jako wyznacznikiem tego czasu jest doświadczenie. W tym sensie lepiej rozumiemy takie zdanie z listu świętego Pawła do Galatów, gdzie czytamy, że gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty. No więc my, przykładając miarę czasu chronos, pytamy się, kiedy ta pełnia czasu była. Pytamy o usytuowanie w historii. Czy to było przed, czy po? O datę pytamy. Dla świętego Pawła, który jest Żydem, ma myślenie biblijne. Był zresztą przecież faryzeuszem, ale był przede wszystkim uczonym w piśmie. Więc on mówi w sensie kairos, w sensie doświadczenia. Ta pełnia czasu, miarą tej pełni jest doświadczenie Boga. To Bóg wyznacza czas, w którym chce się objawić, w którym zaprasza człowieka do doświadczenia pełni. Nieważne, czy to było wczoraj, czy to będzie jutro, czy to będzie za 100 lat, czy za 1000, czy 1000 do przodu, do tyłu. I to jest pewien problem, bo nieraz słyszymy takie komentarze, że w Biblii się pewne rzeczy nie zgadzają, że się nakładają różne wątki. Bo właśnie autorzy biblijni nie dbają o porządek chronologiczny, właśnie ten czas chronos, ale dbają o porządek kairologiczny, o doświadczenie. A doświadczenie takie nie poddaje się ścisłej miarze czasu. To jest zresztą też i nasze spostrzeżenie. Proszę wziąć taki prosty przykład. Jeżeli na kogoś czekamy, to co się dzieje z czasem? No strasznie się dłuży. Sprawdzamy, czy ten zegarek chodzi, czy nie chodzi. No chodzi, ale czemu on tak wolno chodzi? A jak się już spotkamy, to co się dzieje z czasem? No właśnie. Więc to jest bardzo proste doświadczenie, ale ono gdzieś w nas siedzi, prawda? że ten czas chronos staje się czasem względnym, ważniejszym jest czas kairos. I podobna rzecz ma się ze słowem, samym rozumieniem słowa, przez analogię. Że znowu, Biblia to nie tylko słowo w tym rozumieniu greckim, przedmiotowym, że to jest tylko abstrakcyjny ogląd rzeczywistości, że słowo jako odbicie abstrakcyjne rzeczywistości, ale to słowo ma charakter podmiotowy. Ono jest tym aktywnym pryncypium, które się aktualizuje, gdy je się wypowiada. Ono się staje faktem. Ono na nowo odżywa. Ono po prostu żyje. Żyje własnym życiem. A ponieważ w tym doświadczeniu, o którym mówiliśmy, słowo jest przedmiotem, to jak Państwo pamiętacie z wcześniejszych wykładów, w strukturze doświadczenia to przedmiot jest elementem aktywnym, podczas gdy podmiot jest elementem receptywnym, tym biernym, przyjmującym, a przedmiot jest oddziałującym. Więc właśnie w Biblii słowo przejmuje tę rolę aktywną, bo ono już jest przedmiotem nie tylko w sensie tego pojęcia, ale jest żywą osobą, która przejmuje inicjatywę, zaczyna do nas mówić naszym głosem. Nie chciałbym tu popadać w pewną taką górnolotność, ale tak można by to powiedzieć trochę kaznodziejsko i będzie to poniekąd słuszne. Że mianowicie, kiedy my Słowo Boże czytamy na głos, to Chrystus do nas mówi własnym głosem. Więc spotykamy się, kiedy to Słowo brzmi w naszych uszach, kiedy my je słyszymy, kiedy je dotykamy, kiedy na nie patrzymy, ono żyje w nas, żyje Chrystus. On do nas mówi. Nie chodzi więc o to, aby Słowo Boże oglądać, Biblię czytać oczami, bo to nie chodzi o oglądanie. Mamy słuchać, mamy przeżywać, mamy się ze Słowem Bożym spotykać. I to jest to Słowo, które jest żywe, stwórcze. Proszę zwrócić uwagę, że wielokrotnie w Biblii jest mowa o tym, że Pan wypowiedział słowo i stało się. Na przykład Psalm 33, wiersz 9. On powiedział i stało się. On rozkazał i wszystko powstało. To wspomnienie stworzenia. A więc jeżeli Bóg wypowiedział słowo i to słowo było skuteczne, stwórcze, to ono takim jest nadal. Nam znowu, kiedy my jesteśmy za bardzo przywiązani do tego greckiego rozumienia słowa w tym sensie przedmiotowym, jako tylko odzwierciedlenia pewnych treści abstrakcyjnych, trudno nam jest wejść w taką logikę, że to słowo jest nadal stwórcze, on jest żywy, to jest żywy człowiek, który przemawia moimi ustami. On jest obok mnie, we mnie, w mojej świadomości. Ja go mogę doświadczać. A więc to jest życie duchowe, samo w sobie, a nie tylko naczynie podające nam to życie duchowe. Właśnie dzięki wypowiadaniu słowa ono się wciela. Ono się staje słowem brzmiącym, by mówić do człowieka, by wejść z nim w dialog, by pozwolić się doświadczyć. Nie tylko usłyszeć, ale doświadczyć. Słowo więc musi wybrzmiewać. Słowo wymaga głosu, aby było żywe, by w ten sposób nabrało też charakteru znaku sakramentalnego. To jest właśnie coś analogicznego do Eucharystii. Nie byłoby Eucharystii, gdyby nie było materii i formy, chleba i wina i słów wypowiedzianych zgodnie z przyjętą zasadą słów Chrystusa. Podobnie jest i ze Słowem Bożym. Kiedy my je czytamy, to słowo pisane z małej litery staje się słowem pisanym z dużej litery. Ale kiedy my je czytamy w sposób ożywczy, kiedy my nie tylko na nie patrzymy, ale kiedy pozwalamy słowu wybrzmieć. Słowo musi mieć głos. Musi mieć tą materię w postaci głosu. A zatem, proszę Państwa, kiedy człowiek czyta z wiarą, czyta głośno, w każdym razie czyta na głos, udziela głosu słowu, wówczas wchodzi w relację ze słowem nie jako pojęciem, ale jako żywą, boską osobą, tym słowem pisanym z wielkiej litery. To słowo mówi do nas naszymi ustami i zaprasza nas do dialogu. I właśnie wtedy aktualizuje się życie duchowe w sensie ścisłym. Nie bójmy się myśleć w analogicznych kategoriach jak o Eucharystii. Zresztą nie jest też wcale sprawą przypadku, że w liturgii, zwłaszcza katolickiej i nie tylko, mamy dwa stoły równolegle, paralelne. Stół Słowa Bożego i stół Eucharystii. Po Soborze Watykańskim II były różne takie kombinacje, jeśli chodzi o przestrzeń sakralną i jeszcze takie pozostałości w kościołach mamy. Mianowicie eksponowano ołtarz Eucharystii, ten stół Eucharystii. A ambonka to był pulpicik. Taki jakiś tam stojaczek, gdzieś tam z boku, w kąciku. Nie. To jest jednakowo ważny stół. W świetle architektury sakralnej, zgodnej zresztą z duchem liturgii posoborowej, stół Eucharystii i stół Słowa Bożego to są dwa paralelne stoły. One powinny ze sobą harmonizować także pod względem estetycznym. A więc na przykład wykonane z tego samego materiału, w tym samym stylu i umieszczone na jednej niemal linii. Nie ma racji, dla których ambonka, jak my to mówimy, ten stół Słowa Bożego, żeby była na przykład wysunięta, albo cofnięta, albo gdzieś tam odstawiona w kąt. Nie ma żadnych racji. To nie jest pulpit. To jest ambona. To jest, no właśnie, językiem ściśle, to jest stół Słowa Bożego. Więc chodzi mi o pewną tę analogię, że nikt nie kwestionuje, że Eucharystia, która ma tę materialną formę, jest źródłem życia duchowego, jest samym sercem życia duchowego. Na tej samej zasadzie Słowo Boże jest życiem duchowym, jest tym nośnikiem życia duchowego, bo jest doświadczeniem, wejściem w doświadczenie żywą osobą Słowa, pisanego z dużej litery, które do nas mówi naszymi ustami. Co więcej, ten sam Duch Święty, który jest sprawcą życia duchowego, przecież życie duchowe to życie z ducha, ten sam Duch Święty był tym, który kierował spisywaniem świętych ksiąg. A kiedy pozwalamy ożyć Słowu poprzez udzielenie naszego głosu, ten sam Duch Święty nadal mówi w tym Słowie. Więc już z tej racji Słowo, które odżywa w naszych ustach, staje się życiem ducha w nas, życiem duchowym. I konkludując tę część refleksji, chcę podkreślić mocno, że żeby zrozumieć, w jakim sensie Biblia jest, jak powiedzieliśmy, tym źródłem życia duchowego, ale nie tylko w sensie obudowy tej cembrowiny, ale jest tą wodą, która wytryskuje z owej szczeliny we skale, więc aby do tego doświadczyć, trzeba przerosnąć samo poznawczo-percepcyjne podejście do Biblii. Nawet w kaznodziejstwie, chociażby w związku też z rokiem wiary i nie tylko, bardzo często mówi się o konieczności poznawania Pisma Świętego. Proszę zobaczyć, jak bardzo często się mówi poznać Pismo Święte, przeczytać, żeby poznać. I tutaj chcę to skomentować. Tego typu sposób mówienia o Biblii jest pozostałością racjonalizmu, a więc tej potrzeby zrozumienia i w związku z tym traktowania Biblii jak każdej innej książki, którą trzeba poznać, przeczytać, żeby się dowiedzieć. I często ludzie tak traktują Słowo Boże. Aha, no Biblię znam, bo ją przeczytałem. Wiem, o co tam chodzi, dosyć, więcej już nie muszę czytać. I czasem się dziwią niektórzy, po co czytać Słowo Boże tyle razy? Ciągle to samo czytać. Opowiadał mi kiedyś biskup Tomasik, biskup mojej diecezji, to tak na marginesie znowu pewną dygresję pozwolę sobie popełnić, że kiedyś zwrócił się do niego jakiś człowiek, prosty rolnik, który zadziwił biskupa znajomością dzienniczka świętej siostry Faustyny. Znał dzienniczek na pamięć. Cytował całe pasusy dzienniczka. Był rozkochany w dzienniczku. I napisał do biskupa właśnie list, jak mówił właśnie ksiądz biskup, w którym no, upomina się właśnie o większą jakąś promocję dzienniczka, żeby ten dzienniczek był jakoś wyeksponowany, zauważany i tak dalej, i tak dalej. Więc biskup mówi, no, mówi, czytałem z pewnym wzruszeniem do mniej więcej ostatniego zdania tego listu, w którym ów człowiek pisze, że powinno się dzienniczek czytać zamiast Ewangelii we mszy świętej. Bo ciągle ta Ewangelia, ciągle to samo się czyta. A dzienniczka się nie czyta. A to jest przecież słowa Pana Jezusa w dzienniczku. Nie? Więc No właśnie, bo już znudzony jestem ciągłym powtarzaniem tych samych fragmentów Ewangelii. Proszę Państwa, i to jest właśnie efekt tego racjonalnego, racjonalistycznego podchodzenia do Biblii. Ja to już znam, ja to już usłyszałem. No Państwo, żeście się też przecież poznali, spotkaliście się, spędziliście kupę czasu. No i można powiedzieć, no dobra, no znam te twarze, wiem kto kim jest, dosyć, po co ja muszę... Właśnie o to chodzi, że my się spotykamy nie po to, żeby znowu się poznawać, tylko po to, żeby ze sobą być, żeby doświadczyć bliskości. W tym znaczeniu trzeba przerosnąć racjonalistyczne podejście do Biblii jako tylko przedmiotu, który trzeba poznać, ale trzeba podejść do Biblii w sensie personalnym, aby odkryć w niej żywą osobę. Mówiąc znowu trochę tak obrazowo, biorę Biblię do rąk jak dłoń przyjaciela. Dłoń, którą doskonale znam, bo ściskałem ją setki razy. Ale wciąż czynię ten gest uścisku nie dla poznania, ale dla spotkania i dla zjednoczenia. I dla podsumowania tej refleksji, która by wystarczyła nam za cały wykład, pozwolę sobie przytoczyć zapewne Państwu znany fragment z książeczki Romana Brandstettera, zmarłego w 1987 roku, który, jak wiemy, był Żydem nawróconym na katolicyzm, ale dzięki swemu doświadczeniu życia w głęboko religijnej, autentycznej rodzinie żydowskiej, potem jako katolik daje nam możliwość smakowania treści biblijnych, ale przeżywanych po żydowsku, przeżywanych właśnie w tym klimacie, w jakim Biblia powstawała. Ja się podzielę z Państwem takim moim odkryciem pewnym w czasie wakacji. Przebywałem w górach, no kilkanaście dni spędziłem w takiej, nazwijmy to, pustelni. Sam siedziałem tam przez kilkanaście dni, sam sobie łaziłem po górach, słuchając z audiobooków powieści Romana Brandstettera Jezus z Nazaretu. I co było dla mnie zdumieniem, właśnie odkrywanie innego zupełnie klimatu. Różne biografie o Jezusie się czytało, ale właśnie Brandstetter, którego słuchałem już po raz kolejny, ale jakoś właśnie odsłuchiwanie dało mi takie doświadczenie, jakbym wszedł w zupełnie inny klimat. To mówi ktoś, kto wie, o czym mówi. Opisuje to środowisko, opisuje właśnie fakty ewangeliczne. Pod względem poznawczym Brandstetter nie mówi nie wiadomo czego. Powtarza właściwie Ewangelię. Ale mówi to językiem, mentalnością Żyda. Więc pokazuje autentyczny klimat. Zaczyna się nie tylko rozumieć, właśnie znowu ten racjonalizm, rozumiem Biblię. Nie chodzi o rozumienie Biblii, chodzi o to, żeby wejść w ten klimat doświadczenia. I właśnie sam Brandstetter wspomina swoje dzieciństwo w ten sposób. Przytoczę fragment z jego książeczki Krąg Biblijny. Pisze tak. Biblia leżała na biurku mojego dziadka. Biblia leżała na stołach moich praojców, nigdy w bibliotece, zawsze na podorędziu. W naszym domu nikt Biblii nigdy nie szukał, nigdy również nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Miejsce, w którym leżała Biblia, było dla mnie miejscem wyróżnionym. Gdy ojciec wieczorem czytał Biblię, chodziłem po pokoju na palcach. Dziadkowi nigdy bym się nie ośmielił przerwać jej lektury. Obaj byli dla mnie w takich chwilach naznaczeni przywilejem nietykalności. Od najmłodszych lat byłem świadkiem nieustannej manifestacji świętości tej księgi, jej kultu i wywyższenia. Samo jej otwarcie już jest aktem podniosłym. Ojciec opowiadał mi, że pradziadek, ilekroć sięgał po Biblię, mył uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania. Więc to jest ilustracja właśnie tego personalnego, tego podmiotowego podejścia do Biblii, nie zaś tylko przedmiotowego jako czegoś, co trzeba poznać i to już zadowala. Jeżeli Państwo jeszcze macie chwilę cierpliwości, to kolejne zagadnienie w ramach podjętego tematu, mianowicie... Już krótsze obiecuję. Pojęcie życia duchowego w Biblii. No bo jeżeli mówimy o życiu duchowym w Biblii, to pytamy się, czy mamy tam jakieś pojęcie tego życia duchowego. Takie jest też właśnie podejście metodologiczne, że jeżeli szukamy jakiegoś zagadnienia w źródłach, to najpierw będziemy szukać po linii semantycznej. Czyli szukamy według klucza pojęciowego. Przyjmujemy jakieś jedno, dwa pojęcia, które szukamy w tekście źródłowym. I w ten sposób to jest pierwszy krok w znajdowaniu właściwych treści. Więc jeśli pytamy się, czy Biblia mówi o życiu duchowym, no i chcemy się o tym przekonać, to pierwszą rzecz sięgamy po klucz pojęciowy. Szukamy pojęcia życie duchowe Biblii. I tu, proszę Państwa, doznamy poważnego rozczarowania. Właśnie dlatego, że Biblia nie poddaje się prostym kryteriom przedmiotowego traktowania tekstu. Bo ona jest czymś więcej, jak powiedzieliśmy. A więc z uwagi na swoją specyfikę, z uwagi na ten podmiotowy charakter Biblii, można od razu powiedzieć, że nie ma na kartach Pisma Świętego takich technicznych nazw jak życie duchowe, duchowość, mistyka, asceza. Także dlatego, że Biblia jest dziełem paranetycznym. To znaczy, greckie paranesis, paraneisis, oznacza zachętę. Biblia nie jest dziełem naukowym, jest dziełem paranetycznym. Służy zachęcie, zbudowaniu, pouczeniu. Nie zaś tylko daniu wiedzy, usystematyzowanej wiedzy naukowej. A my właśnie stawiając pytanie, czy w Biblii jest pojęcie życie duchowe, duchowość, mistyka, asceza czy ascetyka, podchodzimy do niej właśnie naukowo, badawczo. Czyli w niewłaściwy sposób. Nie tak. Ale na pocieszenie powiem Państwu, że choć nie ma tych technicznych terminów w Biblii, to jest rzeczywistość wskazywana przez te terminy. W Biblii mamy rzeczywistość życia duchowego, o czym mówiłem przed chwilą, bo sama Biblia jest tym życiem duchowym, samym źródłem życia duchowego. Na kartach Biblii mamy fakty mistyczne. Właściwie cała Biblia jest mistyczna, tam jest pełno. Na każdej stronie znajdziemy fakty przeżyć mistycznych. Są także wyraźne kwestie ascetyczne. Czy to w formie pouczeń, różnych stawianych wymagań, czy w formie opisów różnych praktyk. Więc ta rzeczywistość jest, choć nie jest opisana naszym językiem, naszymi pojęciami. Jeśli chodzi o mistykę, oczywiście rozumianą jako bezpośrednie doświadczenie obecności Boga w sobie, jako doświadczenie zjednoczenia z Bogiem przez miłość, bo tak rozumiemy mistykę, nie zaś zjawiska nadzwyczajne, których też w Biblii nie brakuje, to mamy tego niezliczone przykłady doświadczenia mistycznego w Biblii i to już niemal od pierwszych stron tej świętej księgi. Na przykład, no, trudno mówić o doświadczeniu mistycznym, chociaż jak się ktoś uprze, można by mówić o doświadczeniu mistycznym pierwszych rodziców w raju, kiedy oni obcują z Bogiem twarzą w twarz. Tutaj zgłaszam pewne wahanie, czy można tak do końca mówić, że to jest doświadczenie mistyczne, bo trochę to jest inny wymiar egzystencji. Dla nas no, zupełnie inny, więc myślę, że tylko tak ostrożnie bym w pewnym cudzysłów wziął taką tezę, że tam jest właśnie to doświadczenie mistyczne. Ale na pewno z doświadczeniem mistycznym mamy do czynienia chociażby w życiu Abrahama. Przywołajmy tylko jako ilustrację spotkanie, słynne spotkanie odmalowane w ikonie Rublowa, czyli pod dębami Mamre. No, Księga Wyjścia, zwłaszcza Mojżesz, to jest przecież mistyk. Obcuje z Bogiem twarzą w twarz. Bóg objawia mu w sposób właśnie poznawczy siebie. Jestem, który jestem. Krzak gorejący, właśnie objawienie się Boga. Potem obcowanie z Bogiem w namiocie spotkania i cały szereg takich momentów, czy chociażby cała sceneria zawarcia przymierza pod górą Synaj, kiedy Mojżesz znika na jakiś czas. No już nie chcę przywoływać tych wszystkich faktów, bo praktycznie trzeba byłoby czytać całą Biblię, ale tych faktów doświadczenia mistycznego na kartach Biblii, choć ani razu nie jest słowo mistyka użyte, jest naprawdę bardzo wiele. Na marginesie dodam, że święty Grzegorz z Nyssy napisał dzieło pod tytułem Vita Moisi, życie Mojżesza, którym kreśli pewnego rodzaju paradygmat życia duchowego, pewien wzorzec. Doświadczenie Mojżesza związane z Egzodusem, z wyjściem z ziemi niewoli w Egipcie do ziemi obiecanej, jest archetypem, pewnym modelem, pewnym wzorem życia duchowego jako takiego, co zresztą zostało oddane doskonale w liturgii, zwłaszcza jakiej? W liturgii paschalnej. Oczywiście mamy tutaj na myśli, dla jasności, liturgię, tak zwanej liturgię Wielkiej Soboty, choć tak naprawdę jest to liturgia niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, choć z różnych względów odprawiana w sobotę wieczorem, no właściwie w nocy. Mówimy wieczorem, choć spotykałem takie przypadki, że Wigilię Paschalną odprawiało się o 3 po południu. Jeszcze słońce nie zaszło, już była Wigilia Paschalna, poświęcenie ognia przy pełnym słońcu. Więc to jest wymowa znaku dopiero wtedy, prawda? Dalej, żeby tylko jeszcze konsekwentnie pokazać przykładowo. Mamy fakty doświadczenia mistycznego w Księdze Samuela. Pamiętamy tą scenę Samuelu. Samuelu przybiega do Helego: Panie, wołałeś mnie, nie wołałem Cię. No i cały szereg różnych wydarzeń w życiu proroka Samuela. A Dawid? To jest przecież też doświadczenie mistyczne Dawida. Czy na przykład w Księgach Królewskich Eliasz, mam tu zwłaszcza na myśli jego przebywanie na górze Karmel, czy chociażby doświadczenie na pustyni, kiedy chce umrzeć i anioł go trąca, każe mu jeść i pić i mocą tego pożywienia, konkluduje autor biblijny, idzie 40 dni i nocy aż do Bożej Góry Choreb. Podobnie Elizeusz, podobnie Księga Psalmów obfituje w liczne aluzje do doświadczenia bliskości Boga, doświadczenia Boga transcendentnego, a zarazem Boga immanentnego, Boga wielkiego, wyniosłego, ale jakże bliskiego człowiekowi. To jest właśnie doświadczenie mistyczne. I takich śladów w Księdze Psalmów mamy niezliczoną ilość. Również Księga Pieśni nad Pieśniami ma przesłanie mistyczne, choć jest napisane językiem erotycznym. A to pięknie nam pokazał, jak Państwo zapewne wiecie, święty Jan od Krzyża, w którym dziele? Pieśń duchowa. Księga Izajasza także obfituje, tu tylko tak przykładowo wymieniam, bo każda księga ma treści mistyczne. Księga Izajasza, te wizje proroka, jak chociażby wizja, w której widzi tron Boży i archaniołów śpiewających nieustannie święt Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Znamy to właśnie z liturgii. Księga Daniela, też widzenia Daniela, młodego Daniela, chociażby w jaskini lwów, to są doświadczenia mistyczne. W doświadczenie mistyczne obfituje Nowy Testament. Szczególnie interesujące opisy doświadczenia mistycznego znajdujemy w tekstach pawłowych. Sam święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu pod Damaszkiem, które jest de facto doświadczeniem mistycznym, jak również potem, po mniej więcej 14 latach, Paweł wspomina o jakimś tajemniczym porwaniu aż do siódmego nieba. Nie podaje właściwie żadnych faktów, tylko daje taką aluzję, taki sygnał, że wydarzyło się coś, czego on nie jest w stanie powiedzieć. I to, znowu nie wdając się tutaj w szczegóły, bo o tym mówiłem przy okazji Dni Duchowości na temat świętego Pawła, to jest klasyczny przykład doświadczenia mistycznego. Również księgą mistyczną jest Apokalipsa świętego Jana i to nie tyle ze względu na te nadzwyczajności, które tam znajdujemy, te różne takie wydawałoby się dziwaczne, zupełnie nielogiczne opisy jakichś zjawisk, jakichś stworów, jakichś właśnie istot takich zupełnie nie mieszczących się w naszym logicznym podejściu do rzeczywistości. To jest właśnie przejaw doświadczenia mistycznego. I jeżeli Księga Apokalipsy świętego Jana budzi nasze zdziwienie, to między innymi właśnie dlatego, że mamy zbyt racjonalistyczne podejście do Biblii. Chcielibyśmy zrozumieć, prawda, jakoś, bo tam mamy, że tam jest takie na przykład, że jakaś tam istota ma ileś tam tych skrzydeł, idzie do przodu, a tak jakby to wszyscy, jakby kilku razem ich szło, że niby się kręcą, a idą do przodu. No jak patrzymy na zdrowy rozum, to już w końcu nie wiemy, jak to jest. To nam nie pasuje. No ale o to właśnie chodzi, że Nie trzeba do Biblii podchodzić racjonalistycznie, wyłącznie racjonalistycznie, ale trzeba pozwolić się wprowadzić w obszar tajemnicy, w przeżywanie. Proszę Państwa, no my się możemy gorszyć takimi nielogicznymi, w cudzysłowie, opisami biblijnymi, a czy nasz język, kiedy chcemy oddać nasze stany przeżyciowe, czy jest logicznym językiem? Przecież my odwołujemy się do różnych naszych skojarzeń, do różnych obrazów, porównań, które wcale nie muszą być logiczne. I nie chodzi nam wtedy o logiczność pojedynczych słów, pojedynczych opisów, ale o pewne wprowadzenie naszego interlokutora w przestrzeń mojego doświadczenia. Więc tylko sygnalizuję, że problematyka mistyczna jest obecna w Biblii, bardzo obecna. Podobnie jak problematyka ascetyczna, gdzie Biblia obfituje w niezliczone teksty o charakterze ascetycznym. Oczywiście mamy tu na myśli nie potoczne rozumienie ascezy, bo często się mówi, że teksty ascetyczne, czyli książki o charakterze, o treściach duchowych, często nazywane są, że to jest literatura ascetyczna. To jest dawny język. Czyli dzieła mistyczne świętej Teresy to jest też literatura ascetyczna. Wszystko wrzucone do jednego worka. Więc mówimy tutaj o treściach ascetycznych w znaczeniu ścisłym, że chodzi nam o taki styl życia, który polega na podejmowaniu pewnego wysiłku samoograniczania się dla wypracowania określonych sprawności moralno-duchowych. Więc w tym wąskim znaczeniu mówimy o ascetyce, o ascezie i taką znajdujemy w Biblii. I znowu trzeba powiedzieć, że nie ma słowa asceza w Piśmie Świętym. Gdyż, między innymi dlaczego nie ma słowa asceza w greckich wersjach Biblii? Między innymi dlatego, że to słowo askein, askezis, asketai, asketes weszło do języka chrześcijańskiego już po zakończeniu objawienia, kiedy już księgi biblijne zostały spisane. Bo jak wiemy, głównie za sprawą Filona z Aleksandrii, słowo asceza przeszło z języka greckiego do języka chrześcijańskiego mniej więcej w III wieku. Wtedy miało ono charakter religijny, bo przypomnijmy znowu, że pierwotnie słowo asceza było słowem pogańskim, słowem codziennym. Asceza oznaczała trening, wysiłek, jakiś powtarzalny wysiłek w celu wyrobienia sprawności fizycznej. Więc na przykład starożytny Grek nie miał hantli jako takich, ale jakby miał hantle, to by powiedział, że właśnie uprawia ascezę, nie? Podnosząc hantle albo tam jakieś na urządzeniach ćwicząc się gimnastycznie. On uprawiał ascezę. Przypomnę jeszcze, jak już mówiłem to chyba na wykładach kiedyś tam, że na przykład Homer słowem asceza opisuje zajmowanie się krawiectwem dosłownie, szyciem, wyrabianiem stroju. On to określa mianem asceza. Herodot nazywa ascezą ten trud, jaki kobiety wkładają, żeby pięknie wyglądać. To nazywa ascezą, to jest znana rzecz. To u Herodota. Potem ten wysiłek związany ze sferą życia zewnętrznego zaczęto stosować, ten wysiłek określany mianem asceza, przez analogię zaczęto odnosić do uczenia się. W dobie stoików, kiedy wartością nadrzędną o charakterze społecznym była wiedza, mądrość, uprawianie filozofii, wymagające właśnie samoograniczenia się, pewnego ćwiczenia się, rozumienia, pamiętania, powtarzania, zaczęto tym słowem asceza określać wysiłek intelektualny. Potem, w późniejszym czasie, już w czasach chrystusowych i później, słowo asceza, znowu przez analogię, zostało odniesione do sfery religijnej. Czyli pobożny Grek, przykładowo, który starał się być wierny różnym zwyczajom religijnym względem bogów, a więc wypełniać przepisy, składać ofiary, pewne czynności kultyczne, które są powtarzalne, właśnie ze względu na swoją powtarzalność, ze względu na pewną wymagalność, zostały też nazwane pojęciem asceza. I w tym znaczeniu, na tym etapie przejęło je chrześcijaństwo. Ale już w momencie, kiedy Biblia jako taka była zamknięta. Dlatego tego słowa w Biblii nie ma. Ale jest rzeczywistość ascetyczna. Nie sposób wymienić tych wszystkich przykładów, nawet nie próbuję. Ale niech tylko za ilustrację posłuży chociażby Hiob, o którym niedawno było w codziennej liturgii. jego podejście do samoograniczenia. Już inna rzecz, że Pan Bóg go doświadcza. No ale właśnie to jest jakiś wymiar też ascezy, a Hiob to doświadczenie przyjmuje w takim duchu, w jakim powinno się uprawiać ascezę, zwłaszcza tak zwaną ascezę bierną. Hiob, doświadczony przez Boga różnymi nieszczęściami, mówi: nagi wyszedłem z łona matki, nagi tam wrócę. Bóg dał i Bóg zabrał. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Asceza bierna. Pamiętacie znowu Państwo, że mamy dwa rodzaje ascezy wśród innych rodzajów. Asceza czynna i asceza bierna. Asceza czynna to na przykład wyznaczenie sobie, że od dzisiaj codziennie jem o jedną kromkę chleba mniej. No, może jeden kęs mniej, bo kromkę to byśmy szybko zeszli do zera. No i prawda, albo na przykład zbliża się Adwent, no to w Adwencie czy w Wielkim Poście zwłaszcza rzucam palenie. Udało się. No i teraz dla wynagrodzenia sobie tej ascezy w Wielkanoc opalę się jak bąb, prawda? No więc to jest właśnie asceza czynna. Ja sobie wyznaczam pewien zakres samoograniczenia, podejmuję tutaj działania w tym kierunku, osiągam pełną sprawność. Oczywiście proszę nie traktować zbyt serio tego mojego ironizowania, ale chodziło mi tylko o pokazanie czasami pewnej absurdalności tych działań. Osiągam pewną sprawność, ona jest wartością i okej, tak powinno być. To jest właśnie asceza czynna, ale jest asceza bierna. No na przykład Państwo siedzicie, słuchacie nudnego wykładu i przyjmujecie, no nie mówię, że teraz, ale w ogóle, albo na przykład znoszenie uciążliwego sąsiada, czy no jakieś tam, powiedzmy, jestem zmęczony, a za ścianą płacze czyjeś dziecko albo szczeka pies i to do trzeciej, czwartej nad ranem. No i można się, prawda, wściec i zacząć szczekać jak ten pies, a można właśnie powiedzieć: dobrze, przyjmuję pewną niedogodność, tę pewną rzeczywistość, która mnie ogranicza. Zabiera mi spokój, przyjmuję to, oddaję Panu Bogu jako dar, na przykład na intencję właściciela tego psa. Więc pies staje się okazją do uprawiania ascezy, asceza bierna. I właśnie Hiob nam pokazuje głęboki sens takiej uległości wobec życia, jakie nas spotyka, jakie ograniczeń, jakie nam życie niesie. To tylko drobny przykład właśnie ascezy w Biblii, ale tych przykładów jest mnóstwo. Na marginesie tylko dodam, że ascetyzm Starego Testamentu został wypaczony głównie za sprawą spisanej i skodyfikowanej tradycji żydowskiej zwanej Talmudem. Talmud obejmuje całą sferę obyczajowości, a więc święta, ceremonie, różne rytuały, prawa, obyczaje. Właściwie każdą chwilę ludzkiego życia, każda chwila ludzkiego życia została opisana pod względem właśnie poprawności praktyk. Czyli na dobrą sprawę skodyfikowano ascezę. Jest to w sumie 248 podstawowych obowiązków, jakie Żyd pobożny musiał wykonać, i 365 zakazów, których należało się trzymać. No to też w Ewangelii czasami słyszymy, prawda, że nie wolno było na przykład wykonywać pracy w szabat, nawet do tego stopnia, że nie gotowano, tylko spożywano wcześniej coś tam przygotowane. Broń Boże, jakieś tam wykonywanie czynności. Jeżeli trzeba było pójść po wodę, to mniej więcej jak 1000 kroków i cały szereg różnych rzeczy. Więc życie było wtłoczone w pewne sztywne ramy. I Pan Jezus, jak wiemy, piętnuje ten faryzeizm uczony w piśmie, ośmiesza tę ascezę, mówi: dajecie dziesięcinę z kopru i mięty, a nie zachowujecie tego, co istotne. Prawda? I Pan Jezus pokazuje właśnie, że nie na tym polega asceza, że sensem ascezy jest miłość. To kolejny przykład, że asceza jest obecna na kartach Pisma Świętego. I proszę Państwa, na tym chciałbym zakończyć, bowiem pozostałe dwa zagadnienia, które jeszcze chcielibyśmy podjąć, już nam nie mieszczą się w czasie. Chciałem jeszcze mówić o obecności samego pojęcia życie duchowe Więc jego nie ma, natomiast jest określenie człowiek wewnętrzny u świętego Pawła w liście do Rzymian 7:22, 2 Koryntian 4:16, Efezjan 3:16. Rzymian 7:22, 2 Koryntian 4:16, Efezjan 3:16. Tam jest mowa o człowieku wewnętrznym. Oczywiście chodzi o ten wymiar szczególnej relacji człowieka do Boga. To, co mieści się na ogół w biblijnym pojęciu serca. Ale już tego tematu z uwagi na ograniczenie czasowe nie podejmuję. I tylko chcę zasygnalizować, że na kartach Pisma Świętego mamy także liczne wskazania odnośnie do kształtowania życia duchowego, zwłaszcza jeśli chodzi o duchowy rozwój. To jest bardzo rozległe zagadnienie, ale takich zachęt, zaleceń biblijnych do tego, aby rozwijał się człowiek, jako w ogóle istota, a szczególnie by się rozwijała jego więź z Bogiem, jest naprawdę całe mnóstwo. Różne przymierza, począwszy od przymierza noachickiego, aż po nowe przymierze, wszędzie jest mowa o tym wzrastaniu. Więc szczególnie troska o wzrost. To jest pewien tenor, który wybrzmiewa na każdej stronicy Pisma Świętego, ale już tego omawiać tu nie będę. I parę zdań jeszcze tylko o tych wzorcach życia duchowego. Biblia nam pokazuje na konkretach, jak żyć życiem duchowym. Tych postaci wzorcowych jest naprawdę niezliczona ilość. No i można by się pytać, która z postaci biblijnych jest najdoskonalszym wzorcem życia duchowego? I czasem taka pokusa tej dyferencjacji, tego różnicowania się pojawia, że no, takim lepszym wzorcem życia duchowego jest na przykład Matka Boża czy Dawid, aniżeli na przykład Saul, Mojżesz, a ktoś tam. Nie? Możemy tak się bawić w takie przeciwstawienia. Otóż, proszę Państwa, trzeba by powiedzieć w ten sposób, że to nie ma większego znaczenia. Nie można też tak stawiać sprawy, który wzór jest lepszy, który gorszy. Nieprzypadkowo na kartach Pisma Świętego, jak znalazłem, aż 12 razy pojawia się stwierdzenie, że Bóg nie ma względu na osoby. 12 razy w całym Piśmie Świętym zdanie Bóg nie ma względu na osoby. Tak samo i tutaj. Nie ma większego znaczenia, czy ta postać jest taka bardziej poprawna moralnie, czy mniej poprawna moralnie. Ważne jest to, że ona nam pokazuje pewne napięcie, pewną dynamikę relacji człowieka z Bogiem. Od właśnie jakby cała skala tych odcieni, od zupełnego odrzucenia Pana Boga, która też jest przejawem życia duchowego, tylko w tym negatywie, aż po zjednoczenie, obcowanie twarzą w twarz. Wszystkie te postacie, jeśli one są w Biblii, to one mają swoją rację bycia. Także po to, aby każdy człowiek mógł się odnaleźć, mógł się identyfikować z tymi wzorcami, które Biblia nam stawia jako właśnie te wskaźniki, jak żyć życiem duchowym. Nie ulega wątpliwości, że takim wzorcem na kartach Pisma Świętego jest, najlepszym wzorcem jest Maryja, natomiast nie Chrystus. Tutaj Państwa zdziwię. Ksiądz Franciszek Blachnicki zawsze mocno podkreślał, że Chrystus nie jest wzorem życia duchowego. Bo na czym polega życie duchowe? Życie duchowe to jest chrystoformizacja, czyli odwzorowanie w sobie postaw Chrystusa. No więc Chrystus nie może właśnie być wzorem odwzorowania samego siebie. To jest nielogiczne. Jeśli właśnie szczytem życia duchowego jest zjednoczenie z Chrystusem, to ktoś nam musi pokazać, jak z Nim być zjednoczonym. On sam nie pokaże. Więc w tym sensie tym najlepszym modelem zjednoczenia z Chrystusem, tym wzorcem, jest Najświętsza Maria Panna, o której błogosławiony Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, której wiarę porównuje do wiary Abrahama. I w punkcie 14 Jan Paweł II pisze: Dlatego wiara Maryi przyrównana bywa do wiary Abrahama, którego apostoł nazywa ojcem naszej wiary. W zbawczej ekonomii objawienia Bożego wiara Abrahama stanowi początek Starego Przymierza, wiara Maryi przy zwiastowaniu daje początek przymierzu nowemu. Podobnie też jak Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, tak Maryja, która przy zwiastowaniu wyznaje swe dziewictwo, uwierzyła, że z mocą Najwyższego, za sprawą Ducha Świętego, stanie się matką Syna Bożego, zgodnie z objawieniem anioła. Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. I tym akcentem maryjnym w kontekście roku wiary Państwu dziękuję za uwagę.